potrzebuje Biblię i wy też potrzebujecie dzisiaj swoje Biblię i potrzebujecie otworzyć swoje Biblię, jeżeli macie je, na stronie 63. Jeżeli macie Brytyjkę, na stronie 63. I nie zdziwi was wcale, że to, co będziemy jakby czytać na tej stronie 63. Jeśli nie mamy Brytyjki, Exodus. Pierwszy rozdział Exodus, czyli pierwszy rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Tak? To, co czytała dokładnie dzisiaj Ilona na początku naszego nabożeństwa i otwierając tym pięknym czytaniem nasze dzisiejsze nabożeństwo. Tak? Jak słuchaliście uważnie i powiem tak, od dzisiaj jest ważne się po pierwsze nie spóźniać na nabożeństwo, bo jak się człowiek spóźni, to potem nie będzie wiedział, o czym będzie kazanie. No nie? Bo ten tekst, który będzie rozpoczynał nasze nabożeństwo przez następne może kilka miesięcy, może przez rok czasu, będzie, tak sobie planujemy taki cykl, będzie tekstem naszych niedzielnych rozważań, które będziemy się tutaj spotykać na Słowie, bo Kościół Jezusa Chrystusa to jest ten, który spotyka się wokół Słowa Bożego. I to chcemy mieć w naszym centrum. I tak, to nasze czytanie otwierające nasze nabożeństwo będzie jednocześnie tematem kazania. I tak będzie przez najbliższy pewnie może rok, jak przypuszczam. Dlatego warto się nie spóźniać, bo potem się nie będzie wiedzieć, o czym będzie kazanie. Bo ja tego tekstu drugi raz nie będę czytać, żeby zaoszczędzić nam czasu. Tak? Więc dzisiaj czytaliśmy z drugiej księgi Mojżeszowej ten wspaniały tekst, który przedstawiła nam Ilona. I troszeczkę o tym będziemy sobie mówić, tak? Będziemy w Starym Testamencie i ja dużo nie mówiłem do tej pory na temat Starego Testamentu, bo byłem jeszcze niedojrzały, żeby mówić na ten temat, ale chyba trochę dojrzałem przez te ostatnie może 2 lata, jak tutaj jestem i stwierdziłem, no warto się wziąć troszeczkę może za Stary Testament wśród nas. I zanim przejdziemy do tekstu i do tego, co czytaliśmy w tej drugiej księdze Mojżeszowej, może taki króciutki wstęp. Dominik wspomniał dzisiaj, kiedy nas witał, o tym, że warto przychodzić na różnego rodzaju nasze spotkania, takie kościelne. I też wspomniał o tym, że mamy w czwartki kurs taki studium biblijnego przez Skype'a mamy. I bardzo serdecznie, ja się bardzo cieszę, kiedy jesteśmy tam zalogowani. Wspólnie razem studiujemy Słowo Boże w tygodniu. Nie tylko spotykamy się na niedzielnych naszych nabożeństwach, nie tylko spotykamy się, co drugi tydzień mamy nabożeństwa, ale nie tylko spotykamy się w tej chwili w naszych grupach domowych, czy też w grupie domowej, ale też spotykamy się w tygodniu na rozważaniu Słowa przez Skype'a. I ja sobie tak pozwolę rozpocząć takim ciekawym czymś, co żeśmy stwierdzili ostatnio na czwartkowym nabożeństwie, a co nam będzie potrzebne do kazania, tak? Bo słuchajcie, my jesteśmy w drugiej księdze Mojżeszowej. Zaczynamy taki cykl naszego czytania. Dlaczego od drugiej jesteśmy, zaczynamy, a nie od pierwszej? Bo jak pamiętacie, rok temu, kiedy zaczęliśmy czytać Księgę Przypowieści Salomona, akurat właśnie skończyliśmy czytać pierwszą Księgę Mojżeszową. Zawsze w tych naszych pierwszych czytaniach początkowych, kiedy rozpoczynaliśmy nabożeństwa, pamiętacie rok temu to było i to trwało prawie rok czasu, rozpoczynaliśmy nasze nabożeństwa czytaniem pierwszej Księgi Mojżeszowej. Na każdym nabożeństwie rozpoczynaliśmy kolejny rozdział, czytaliśmy rozdziałami i tak przeczytaliśmy sobie. To nam zajęło chyba niecały rok. Przeczytaliśmy tak sobie w ten sposób pierwszą Księgę Mojżeszową. Pamiętacie? To było rok temu, dla przypomnienia. Kto był, to pamięta. Gosia, ty chyba pamiętasz, bo wtedy akurat uczestniczyłaś w nabożeństwach naszego kościoła, tak? Więc mamy już za sobą przeczytaną pierwszą Księgę Mojżeszową, tak? Ale to było takie czytanie bez komentarza. Tak? Natomiast w tej chwili przez rok czasu czytaliśmy przypowieści Salomona, tak? Skończyliśmy czytać przypowieści Salomona. Tydzień temu, 2 tygodnie temu Ania nam pięknie przeczytała, pamiętasz Aniu, z Księgi Izajasza czytałaś 60 rozdział i bardzo pięknie przeczytałaś ten rozdział. Ja byłem normalnie pod wrażeniem wielkim, tak? Mieliśmy taką krótką przerwę, a teraz wchodzimy w kolejny cykl naszych czytań niedzielnych. Tak wam mówię, to wiecie, abyście wiedzieli tylko tyle, że co się dzieje na naszych niedzielnych nabożeństwach, tak? Żebyście to wiedzieli, mieli tą świadomość, że to nie jest przypadek, co my tutaj robimy na naszych niedzielnych nabożeństwach i nie jest przypadkiem to też, czym ja się z wami będę dzielił w najbliższym czasie. To jest bardzo przemyślane i ja wierzę, tak prowadzi nas w jakiś sposób Duch Święty. Bo to jest Jego Kościół i tak prowadzi nas Jezus Chrystus. To nie jest wielki jeden przypadek, że tutaj dzisiaj jesteś też, chcę ci powiedzieć, tylko to jest Boże działanie też Boga w twoim życiu. Więc zaczynając to nasze czytanie niedzielne, jesteśmy już w tej chwili w drugiej księdze Mojżeszowej. Tak? Teraz wiesz, dlaczego czytaliśmy dzisiaj drugą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, który przeczytała nam Ilona. Tak? A wiesz, co będziemy czytać za 2 tygodnie? Za 2 tygodnie będziemy czytać drugi rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Tak? Więc mamy plan na kolejne nasze nabożeństwa. Tak? A za miesiąc będziemy czytać 3 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. To jest to, co będzie się działo u nas w kościele. Tak? Oj, będzie się działo. Tak? Jak czytaliśmy więc pierwszy rozdział księgi, bo ja zrobię dzisiaj, to będzie taki króciutki może skrót tego, co było rok temu, tak? To rok temu żeśmy czytali bez komentarza pierwszą księgę Mojżeszową. Dzisiaj, jak widzicie, się zapowiada to, że będziemy powolutku czytać sobie drugą księgę Mojżeszową, ale już z komentarzem, w postaci kazania. Użyję do tego takiego, do tego naszego takiego wstępu. Pamiętacie, pierwsza księga Mojżeszowa, w ogóle to, z czego Biblia się zaczyna, tak? Ona się zaczyna od tego, aby objawić nam charakter Boga. Pokazać nam, jaki Bóg jest. I pierwsze, co my czytaliśmy, zaczynając czytać Pismo Święte, zauważamy, że na początku jest Bóg. Biblia nie zajmuje się udowadnianiem tego, czy Bóg jest, czy Bóg nie jest. Ona po prostu wychodzi z prostego twierdzenia, Bóg jest. Po prostu Bóg jest, amen i kropka, i to jest oczywiste. Bóg jest i na początku oprócz Boga nie ma nic. Nie ma nic, jest tylko Bóg. I ten Bóg, który jest na początku, ten Bóg, który jest samym dobrem, który jest samym istnieniem w sobie, ten Bóg stwarza cały świat. I wiemy już 2 rzeczy. Jest Bóg i wszystko, co nie jest Bogiem. I wszystko inne. Świat i wszystko inne. Ty, ja, wszystko inne, co nie jest Bogiem. Od razu jest to rozdzielenie. Ten Bóg, który jest. Śpiewaliśmy dzisiaj pięknie taką pieśń Święty, Święty, Święty. Kadosz w języku hebrajskim. Bóg jest święty. To słowo święty znaczy, że jest oddzielony. Jest oddzielony od wszystkiego, co nim nie jest. Jest taka po prostu granica, a szczególnie to, od czego Bóg jest oddzielony od grzechu i od zła. Od zła, którego zupełnie w Bogu nie ma. W Bogu, jeśli chcesz zobaczyć na Boga i zobaczyć tam coś, czego w nim nie ma, to jest to zło. I tu powołam się, Dominik, na to, co ty się powoływałeś, do naszego ostatniego studium biblijnego. Pamiętacie, na naszym czwartkowym studium biblijnym przez Skype'a poruszyliśmy taki temat tego właśnie, czego w Bogu nie ma, że w Bogu nie ma zła, kto był, to pamięta. Powiedzieliśmy sobie mianowicie, że w Bogu nie ma ciemności. W Bogu nie ma ciemności. Przypuszczam, Aniu, że wyście sobie potem tak między sobą troszeczkę może na ten temat dyskutowali. Powiedzieliśmy sobie, że w Bogu nie ma żadnego zła, pamiętacie, że nie ma w nim nawet żadnej idei zła, czyli jakiegoś gniewu, jakiegoś takiego zagniewania, tego typu, które służy do zła. Na chwilkę jakby powiedzieliśmy sobie, nie wiem, Boga coś zamgliło, albo zacieniło w momencie, jakby on był taki, jakby kiedy patrzymy się na Eden, za chwileczkę, o którym jest napisane, że Bóg stworzył człowieka, umieścił tego człowieka w Edenie i widzimy, że nagle ten człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu i Bóg przychodzi do niego i się go pyta, jest zaskoczony w ogóle tym, co się stało. Bóg jest zaskoczony, on tego nie przewidywał. Jest zaskoczony, się pyta, Adamie, co się stało? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? W ogóle o co chodzi, no nie? Come on, o co chodzi? Czego się przede mną ukrywasz? Bóg jest całkowicie zaskoczony tym, co się stało tam w tym Edenie, tak? Zaskakujące to jest, bo w Bogu nie ma nie tylko zła i takich emocji, ale nawet w Nim nie ma idei zła. To chcę podkreślić. W Nim nie ma nawet myśli o źle. On tego nie przewidywał. On o tym w ogóle nie myślał. Stwarzając ten cały świat, on nie myślał, że się zło wydarzy. Dlaczego? Bo on tego w ogóle nie znał. Tego kompletnie nie znał. Nie znał tego, tej idei zła nie było nawet w jego myśli. Ważna myśl. On jest taki troszeczkę jak dzieciątko, jak dzieciaczek, a szalenie się to podoba wyrażenie mojej żonie, dzieciaczek. Dzieciaczek, który nie rozpoznaje jeszcze, że ktoś może być zły. On jest tym złem, które się wydarza, zaskoczony. On jest tym złem zdziwiony. On się dziwi. I to widać najbardziej dramatycznie właśnie w opisie tego Edenu, tego wydarzenia, kiedy zło nagle pojawiło się na świecie. Bóg jakby patrzy się na ten świat, na ten Eden, który pięknie stworzył, powiedział wszystko, to jest dobre, no nie? I jest jakby wygląda na takiego troszeczkę naiwnego i zaskoczonego. Wow, a co to się nagle stało? Co to się posypało? Ten świat się posypał, bo on stworzył człowieka, on zna tego człowieka, wie, kto to jest człowiek, dał mu wolną wolę i potem widzimy, że Bóg patrzy się na tego człowieka i mówi, żałuję, że stworzyłem tego człowieka. Żałuję. To co? To on nie wiedział, co stworzył? Jest taki naiwny, że to jak stworzył, to nie wiedział, że ten człowiek zaraz mu pójdzie i nie wiem, i zaraz rozwali ten piękny świat, stworzy bombę atomową i mu to wszystko rozwali, ten piękny Eden. To co Bóg nie wiedział, nie przewidział tego. Pytaliśmy się, pamiętacie, no nie, taki wszechmogący i taki wszechwiedzący Bóg. I co, i nie wiedział, nie przewidział tego wszystkiego? Ja coraz bardziej dojrzewam do tego, aby powiedzieć, nie wiedział. Bóg, który jest wszechwiedzący, jednocześnie nie wiedział tego wszystkiego. Ciekawa myśl, nie? Zaskakujące. Kiedy stajemy wobec właśnie tej tajemnicy, widzimy Boga, który tak, z jednej strony jest wszechwiedzący i nie ma przed Nim żadnej tajemnicy, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że ten Bóg, w którym nie ma żadnej ciemności, nie ma odrobiny zła, nawet idei zła, nie ma w Nim żadnego takiego mechanizmu, który, nie wiem, kalkuluje w jakiś sposób, on jest nawet zaskoczony tym, że kiedy nagle się okazuje, że coś stworzył takiego pięknego, nagle okazuje się, że jest po prostu złe. I on się dziwi. Nagle pojawia się coś, co jest złe i on pierwszy raz w życiu, przepraszam, w życiu, w swoim istnieniu, w swoim życiu, spotkał się z czymś takim. Bo on wcześniej nie miał z tym nic do czynienia. Dlatego, że to po prostu się w nim nie mieści. Zło się w nim nie zmieściło i to się w nim nie mieści, jakby nie mieściło mu się to w ogóle w głowie, w myśli mu się to w ogóle nie mieściło. Co to jest w ogóle zło? On tego w ogóle nie znał. On nie miał z tym wcześniej do czynienia i dlatego nagle zło? Co to jest zło? Ja tego nie znam, ja tego nie poznaję, to nie pochodzi ode mnie. W ogóle to jest coś obcego, wiesz. Bo on jest takim Bogiem, który stworzył samo dobro. I nie ma w nim żadnej ciemności, nic, nawet idei ciemności, nawet myśli o ciemności, tak? On ciemności nawet w myśli swojej nie znał i nic o niej nie wiedział w związku z tym, rozumiesz? Nie spodziewał się, dopóki ona się nie pojawiła, dlatego coraz mocniej ja przekonuję się do tego i coraz bardziej do tego dojrzewam, że Bóg, planując ten cały świat, nie znał jego przyszłości. Nie wiedział i nie widział tego na samym początku, że będzie to tak wyglądało, jak dzisiaj wygląda i tego tak nie zaplanował. To nie było w jego planie od samego początku. Bo on zna, nie mógł nawet postrzegać w swoim planowaniu. Rozumiesz? I dlatego powiedziałem na samym początku, tak jakby na chwilkę, kiedy coś go zamgliło. jakby go, kiedy stwarzał świat. Coś go tak jakby zamgliło. On nie widział po prostu wyraźnie, co robi, tak? Dlatego, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, on był tym całkowicie zaskoczony. Tak? I tak czytaliśmy pierwszą Księgę Mojżeszową, pamiętacie, rok temu, tak? To odkrywaliśmy tam, kiedy ją czytaliśmy, charakter Boga i to potem zbawienie, które Bóg zaraz zaczął przygotowywać dla tego człowieka, aby tego człowieka ratować. I od dzisiaj będziemy czytać drugą Księgę Mojżeszową, słuchajcie. Ciekawa myśl. I na przykładzie Izraela będziemy się przypatrywać temu, jak to zbawienie, które Bóg dla człowieka zaczął przygotowywać, wygląda, jak ono się realizuje. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że Stary Testament jest dla nas o tyle cenny, i już żeśmy sobie to wiele razy mówili, jest to dla nas o tyle cenny, że my w tych wszystkich historiach, które działy się w Starym Testamencie, widzimy zapowiedź Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I teraz już jesteśmy w kazaniu. Tam to był wstęp. Tak? Często żeśmy sobie to mówili, a ja chcę to tylko jeszcze raz powtórzyć, żebyśmy to zobaczyli, bo kiedy czytamy tę księgę Exodus i już jesteśmy w tekście, widzimy, że ona zaczyna się od imion synów izraelskich. Czyli tam, w tym Egipcie, w jakiś sposób znalazł się Izrael, naród izraelski. My, jak patrzymy na historię Izraela, o której będziemy czytać w najbliższym czasie, to jest to historia tego narodu, taka może, która będzie nam przypominać nasze życie. Przypomina życie każdego z nas, a szczególnie życie tych, którzy wyszli z Egiptu, z domu niewoli. Ci, którzy wyszli z Egiptu spod władzy grzechu, spod mocy Faraona, tutaj czytać spod mocy może diabła, i przeszli przez Morze Czerwone, czyli po nowotestamentowemu byśmy powiedzieli przez chrzest, i weszli ostatecznie do ziemi obiecanej. Ci stają się ludem Bożym, prawdziwym ludem Bożym. I ostatecznie ta historia Izraela dla nas dzisiaj, kiedy ją czytamy z punktu widzenia Nowego Testamentu, przedstawia historię Kościoła. Obrazuje Kościół, obrazuje lud Boży, który podąża za Bogiem, którego Bóg sobie wybrał na własność. Tak? Czytając Stary Testament, widzimy pewną typologię. Takie piękne słowo, ja je lubię, typologię, mianowicie Izrael jest typem Kościoła, tak? Ale jak czytaliśmy pierwszą Księgę Mojżeszową rok temu, to pamiętacie, i dzisiaj będziemy czytać, Egipt i Faraon są typem szatana i jego władzy. Czytaliśmy o ofiarowaniu Izaaka przez Abrahama i to będzie typem, czy też cieniem ofiarowania samego jedynego syna przez ojca. Tam oczywiście do tego nie doszło. Bóg powiedział ostatecznie Abramowi, słuchaj, nie rób tego, ja upatrzyłem sobie owieczkę, swoją ofiarę, tak? I widzimy to, że w Nowym Testamencie, tam na tym krzyżu, ostatecznie się to wykonało. Bóg znalazł sobie baranka ofiarnego, którym stał się Jezus Chrystus, jego syn umiłowany. Stąd Abraham będzie dla nas typem ojca, tak jak Izaak będzie dla nas w tym przypadku typem Jezusa Chrystusa, obrazem Jezusa Chrystusa. I tak w każdej historii Starego Testamentu będziemy mogli sobie odkrywać jakąś zapowiedź, jakąś historię. I ta historia, że też ci bohaterowie tych historii będą dla nas pewnymi odpowiednimi typami, czy też zapowiedzią tego zbawienia, które ostatecznie ma swoje odbicie w tym, co dokonało się tam na tym krzyżu, w Jezusie Chrystusie. Tak? I dla nas o tyle Stary Testament jest wartościowy i ważny do czytania. Nie tak, jak czytają go Żydzi, aby go przestrzegać i wypełniać ten zakon, który tam jest zawarty, tych 10 przykazań, a potem jeszcze inne po prostu przykazania. Nie, my po to i Stary Testament nie ma dla nas wartości tego rodzaju, tego typu. Dla nas Stary Testament ma wartość, o tyle, o ile my odczytujemy w nim zapowiedź Jezusa Chrystusa, zbliżającego się Mesjasza. On jest zapowiedzią, on jest cieniem nadchodzącego Chrystusa, tak? Więc historia Izraela służy temu, abyś ty zobaczył, że to Pan, sam Bóg, prowadzi swój Bóg. Tak jak dzisiaj prowadzi swój Kościół. Widzimy tam bardzo wiele doświadczeń, z którymi możemy się albo sami utożsamić, albo nawet i zagrożeń widzimy, które na nas czekają, jako na Kościół, tak jak czekało na Izraela, tak? I dzięki temu my możemy się ubezpieczyć na nie, tak? Być ostrzeżonym, aby gdy one przyjdą, nie być zaskoczonym, ale być przygotowanym na ich otwarcie, tak? Bo stare przysłowie pszczół mówi niestety, że tak, mądry uczy się na... Nie znacie tego przysłowia?
Pszczół.
Mądry uczy się na błędach innych. Najlepiej na swoich... Nie, że mądry uczy się... Głupi uczy się na błędach swoich, a mądry uczy się na błędach innych, tak? I to jest taka uczelnia, tak? Okej, okay, dziękuję bardzo. Dobra, idziemy dalej. Więc będziemy szli za Izraelem, słuchajcie, to jest moja obietnica. Tego ja wam mówię, co będzie się działo w najbliższym czasie, żebyście mieli tą świadomość. To jest taka obietnica. Więc będziemy w tych naszych czytaniach Starego Testamentu próbowali iść za Izraelem i to będzie obraz Kościoła, obraz naszego zbawienia. Tak? I teraz przechodzimy do tekstu, tego pięknie przedstawionego nam przez Ilonę dzisiaj, już samego tekstu. Pamiętacie, kto słucha uważnie, otwórzcie sobie może swoje Biblię, żebyście śledzić i mogli ten tekst. Mamy cały rozdział, ale ja z tego rozdziału wyciągnę tylko kilka ważnych dla mnie elementów. W jaki sposób ten tekst możemy przełożyć na taki nowotestamentowy obraz Kościoła i co ja dzisiaj mogę wyciągnąć z tego tekstu. Tak? Popatrzcie, pierwszy werset, tak? Sobie przeczytajmy. Pierwszy werset mówi tak. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swoją rodziną. Tak? I tu mamy pierwszą już osobę, pierwszego bohatera naszej opowieści wymienionej Jakub. Jakub. Jak pamiętacie, Jakub i Józef to jest ta historia, w którym kończy się pierwsza księga Mojżeszowa, o której rok temu żeśmy, na tej historii żeśmy kończyli. Dzisiaj kontynuacja, tak? Jakub. Tak jak Jakub, który, pamiętacie, Jakub, on doświadczył tego jednego, że dokonując wyborów, jakichś swoich wyborów, zawsze człowiek musi ponosić odpowiedzialność za swoje własne decyzje i czyny. Podobnie myślę, że i my, również dzisiaj, którzy się na przykład dopiero co nawracamy, tak, nawróciłeś się dopiero niedawno, tak, to sobie uświadamiasz to, że twoje grzechy, tak jak Jakuba grzechy, doprowadziły go i dzisiaj, albo nas, też doprowadziły w kozi róg. Tak jak Jakub kiedyś uświadomił sobie to, że tak, z jednej strony Laban, pamiętasz tą historię, tak, a z drugiej strony Ezaw, jest wciśniony i w końcu końców znalazł się w potrzasku ten Jakub i widzi tylko jedną rzecz. Nie pozostaje mi już nikt inny, tylko Bóg. Tylko do Boga mogę przyjść po ratunek. Wiesz, kim był Jakub? Pamiętasz tą historię? Rok temu żeśmy czytali. On był oszustem. Tak? Nie tylko, że oszukał swojego ojca, nie tylko, że wykradł swojemu bratu pierworództwo, Ezawowi poprzez to, poprzez oszustwo. Oszukał go, widziałeś, bo czytaliśmy to, jak w perfidny sposób on się przebrał za swojego brata, udawał swojego brata, nie robił to przypadkowo, on to zaplanował, oczywiście pod namową swojej matki, tak? Ubrał sobie na ręce taką kozią sierść, bo Laban, przepraszam, Ezaw, jego brat miał... był owłosiony, tak? Przepraszam, że też przypominam taką historię, no nie? Wstrętnie, był wstrętnie owłosiony. Fu, nie fajnie był owłosiony. Więc on musiał się przebrać za swojego brata, ubrał na siebie jakieś skóry z sierścią, tak? Zrobił to przypadkowo? Nie, pewnie inaczej. Zmienił swój głos i zaczął udawać głos swojego brata Ezawa. Taki wstrętny człowiek, taki oszust. Po prostu przyszedł do swojego ojca. Wiesz, ja rozumiem, jakby on chciał oszukać kogoś innego, jakiegoś obcego, ale on oszukał swojego własnego ojca. Bo pamiętasz, kiedy jego ojciec się go pyta, słuchaj, czy ty jesteś Ezaw? bo miał wątpliwości, no nie? Bo coś, chrypkę masz, albo coś, no nie? A on mówi, tak, ja jestem Ezaw, syn twój, kłamca, oszust. Oszukał swojego ojca i ukradł swojemu rodzonemu bratu pierworództwo. Jaki oszust? To był Jakub. Jakub, który dzisiaj jest dla nas symbolem zbawienia. Ja sobie myślę, w nim odnajduję obraz siebie. Czy ja jestem lepszy od takiego Jakuba? Nie? Oczywiście ostatecznie te jego decyzje, te jego oszustwa, to jego grzeszne życie doprowadziło go w kozi róg, że z jednej strony Laban na niego napiera, się do niego zbliża, a z drugiej strony Ezaw. Znalazł się w potrzasku. I to nie były żarty. Bo oni szli konkretnie, żeby go tam, wiesz, zabić. Za to, co on narobił. Był w śmiertelnym potrzasku i dlatego powiedziałem, nagle uświadomił sobie jedynie Bóg. Pozostaje mi już tylko Bóg. Tylko Bóg może mnie uratować. Już tak jestem pokopany, już tak nakombinowałem w swoim życiu, teraz ponoszę tego konsekwencje, pozostaje mi tylko Bóg. Tak? I zwraca się do Boga. Pamiętacie, ta zmiana, przemiana jego życia. Kiedy on zwraca się do Boga, Boże, pomóż mi, ratuj mnie, my w języku chrześcijańskim dzisiaj byśmy powiedzieli nawrócenie. Nawrócenie Jakuba. I my patrząc na Jakuba, możesz widzieć siebie, możesz widzieć swoje nawrócenie, swoje zwrócenie się ku Boga. Tak? I to nam przypomina, pamiętasz, przepraszam, że ja przypominam tą historię, my ją wszyscy doskonale znamy, bo czytamy Biblię, tak? Pamiętacie, nawrócenie Jakuba było pokazane w Starym Testamencie zmianą jego imienia. Bo tam nie jest napisane, że on się nawrócił, tak? Ale tam są pewne znaki, tam są pewne symbole. I my je w sposób nowotestamentowy odczytujemy na nowo, tak? Tam jest powiedziane, że od dzisiaj, przypomnę, tak? Że Jakub, Bóg w tej walce, którą stoczył, kiedy zostało złamane jego biodro i Jakub od tej pory zaczął kuleć, bo sobie wiesz, tam była ta walka taka, Bóg zmienił w tym momencie jego imię. Jego imię, my dzisiaj powiedzielibyśmy, nawrócił się. Wraz ze zmianą imienia zmieniła się jego tożsamość. Otrzymał nowe imię, otrzymał nową tożsamość. Tak jak my dzisiaj, ze starego człowieka w momencie nawrócenia stajemy się nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem się stajemy i zmienia się twoja tożsamość. Tak? Pamiętacie, wtedy Bóg powiedział mu, pamiętacie, słuchaj Jakub, od tej chwili nie będziesz się nazywać Jakub, ale będziesz się nazywać jak? Izrael. Izrael. I dlatego my dzisiaj mamy to słowo. A oto imiona synów izraelskich. Synów Jakuba. Izrael. Będziesz się nazywać od tej pory Izrael. I ta zmiana tożsamości dokonuje się powiedzieć, chcę powiedzieć, w was również. W momencie, kiedy my się nawracamy do Jezusa Chrystusa, kończy się stary człowiek, zaczyna się nowy człowiek, nowe życie, tak? Gdy się my nawracamy, stajemy się nowymi ludźmi i ze zmianą tożsamości, twojej tożsamości idzie często, czasami również zmiana imienia, tak? Ja sobie przypominam u mnie, w tradycji mojej ale w ogóle w tradycji starochrześcijańskiej, której może my w naszym kościele nie kultywujemy, w naszym zielonoświątkowym, ale jest coś takiego, że człowiek, który się nawracał, który stawał się nowym stworzeniem, przyjmował czasami nowe imię. Tak? I przy chrzcie, kiedy ten człowiek przychodził do chrztu, się go pytali, często, czasami się też tak dzieje, czy chcesz przyjąć nowe imię. Tak? I wtedy ten człowiek mówił, tak, chcę przyjąć nowe imię i w momencie chrztu, wtedy wypowiadano nowe imię tego człowieka, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bach, był zanurzany, tak, został zanurzany Piotrek, wynurzał się Henryk, nie? Na przykład, nowy człowiek, tak. Mnie, ja zostałem ochrzczony w tej tradycji, w której również Ty jesteś, w tradycji rzymskokatolickiej, tam się mnie nikt nie pytał akurat, czy chcesz przyjąć nowe imię, mimo i rodzice nadali nowe imię chrzcielne, bo to jest w tej tradycji, tak? I jako niemowlę zostałem ochrzczony, oczywiście, i tam zostałem I tam wtedy otrzymałem imię Henryk. Nie wiem, czy Bożenka, ty wiedziałaś, że ja jestem Piotr Bogdan Henryk. Trzy imiona mam. Piotr Bogdan Henryk Gliszczak. Jaka ciekawa rzecz. Bożenka zachowała z kolei swoje nazwisko panińskie i ona ma na imię Bożena Krakowska-Gliszczak. Taka ciekawa rzecz. Nie wiem z kolei, czy wyście o tym wiedzieli. Tak? Najprościej do niej mówić Bożenka Gliszczak. Bożenka najlepiej mówić do niej. Jak do niej po nazwisku, to poprawnie brzmi Bożenka Krakowska-Gliszczak. Tak? Więc przy zmianie tożsamości następuje zmiana imienia. Tak? Dzisiaj my nazywamy się chrześcijanie. Chcę powiedzieć, co to znaczy chrześcijanie? I to jest twoje imię. Chrystusowcy, Chrystusowi. My przyoblekamy się w Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę ta zmiana tożsamości polega na tym, że w momencie, kiedy ty przyoblekasz się w Jezusa Chrystusa, kiedy ty staniesz przed Bożym tronem, to Ojciec, patrząc na ciebie, wiesz, nie będzie widział ciebie, starego człowieka, ale będzie widział Chrystusa. Bo Chrystus stanie przed tobą i ciebie zasłoni swoim ciałem i on, patrząc się na Ilonę, widzi, kogo ja widzę? Widzę Jezusa Chrystusa, widzę Chrystusa. Patrzy się na Anię, widzę Chrystusa, tak? Bo to jest twoje nowe imię. Jesteś chrześcijaninem. I to jest, i na tym polega twoje zbawienie. Twoje zbawienie nie polega na tym, że ty staniesz przed Bogiem i będziesz się chwalił swoimi dobrymi uczynkami. Bo Bóg, patrząc się na ciebie, będzie widział Jakuba w naturalny sposób. Tego wstrętnego oszusta. Ale tylko dlatego, że zmienił twoje imię. Zasłoni ciebie Jezus Chrystus. Twoją świętą krwią, ta na tym krzyżu, którą przelał za twoje grzechy, tylko i wyłącznie dlatego, ty jesteś zbawiony. I tobie zostało nadane nowe imię. Chcę powiedzieć, ja już dzisiaj nie nazywam się Piotr Bogdan Henryk. Ja nazywam się chrześcijanin. Jestem nazwany imieniem Jezusa Chrystusa. I to jest, myślę, że ta pierwsza taka uwaga, którą byśmy mieli na... Mówiąc o Jakubie, tak? Jakubie, na przykładzie Jakuba widać tą zmianę tożsamości, kiedy z oszusta staje się mężem Bożym, staje się kimś, staje się księciem narodów, który staje się Izrael. Izrael. I to będzie nam, jest bardzo ważne, abyśmy mogli na początku tym zacząć, bo potem będziemy mówili o dziejach ludu Bożego Izrael. To się stąd bierze, tak? Ale kiedy my czytamy naszą dalej historię, słuchajcie, to dalej czytamy tak, może werset 5, tak? Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób, którzy przybyli do Egiptu. Józef zaś już był w Egipcie. Józef zaś już był w Egipcie. Zajmijmy się teraz króciutko tym Józefem. Pamiętacie, o którym czytaliśmy też rok temu. Ale ja tylko tak dla przypomnienia. Bo rok temu żeśmy to tylko czytali, nie było komentarza. Co tamten Józef, który już był w Egipcie przed tymi wszystkimi swoimi braćmi, przed Jakubem, robił? Skąd on się tam wziął? Jak on tam zabłądził do tego Egiptu? Przypominacie, co się tam wydarzyło, tak? Historia Józefa jest piękną historią. I możemy zobaczyć, patrząc się na Józefa, taką Bożą opowieść troszeczkę, Bożą opowieść o człowieku. Widzimy pewną bardzo trudną historię i tu może Aniu do ciebie tak troszeczkę o tym Józefie, bo ty ostatnio przechodziłaś trudne chwile swojego życia, ale też i Karino do ciebie, tak? Do tych, zresztą Iwonka do ciebie, jejku, do każdego z nas, jak patrzę. Każdy z nas ma trudną historię swojego życia, tak? Popatrz się na swoje życie, przypominasz sobie trudną historię masz, tak? Okej, okay. To jest historia Józefa. Historia Józefa to jest historia o tobie. Trudna historia, tak? Bo widzimy tam pewne, że w tej trudnej historii Józefa też jest wpisane działanie Boga. W jakiś dziwny sposób. Każdy z nas to oddzielna historia, w której Bóg w jakiś sposób zaczął działać. I działa w taki dziwny może sposób. Nieraz myślałeś, kiedy patrzysz się na swoją historię, trudną historię, że to, nie wiem, jakieś przypadki, albo jakiś zbieg okoliczności, albo jakieś fatum cię prześladuje, bo ci się życie posypało, bo cię spotkała w twoim życiu jakaś trauma, jakiś wypadek się wydarzył, jakieś coś, co Ciebie teraz prześladuje, dalej w Twoim życiu, jakaś trauma. Ale dzisiaj, kiedy patrzysz się wstecz z kolei na swoje życie, to możesz powiedzieć za Józefem, rzeczywiście Bóg wcześniej mnie przygotował, wcześniej mnie tu posłał, aby przygotować coś dla tych ludzi, dla swoich braci, aby przygotować. I właśnie w taki sposób umieć patrzeć na historię Józefa, na historię własnego życia, że tak umieć patrzeć na tą codzienność, tak też móc też pogodzić się z tą codziennością jak Józef, że wszystko, co mi się przydarzyło w moim życiu, służy ostatecznie ku dobremu. Bo Bóg to zło, które Tobie się przydarzyło w Twoim życiu, widzisz dzisiaj, ostatecznie w jakiś sposób obrócił na dobro, które się wydarza. Bo popatrz, dalej żyjesz. Nic Ci się złego nie dzieje. Dalej tu jesteś. Trwasz przy Bogu. Nie straciłeś swojej wiary. Można nawet powiedzieć, przez te różne ciężkie doświadczenia w Twoim życiu, Twoja wiara została wypróbowana. Została zahartowana jak stal. Tak? I to wszystko, to co dzieje się wokół, nawet te straszne rzeczy, popatrz na Józefa. Bo ten Józef, który obrazuje tutaj Ciebie, on nie przychodził miłych rzeczy. Przypomnij sobie tą historię, albo wróć do domu i sobie ją przeczytaj dzisiaj jeszcze wieczór, może w niedzielę. Tak? Czytaliśmy o tym, że Józef przeszedł, pamiętasz, głęboką studnię. Został zdradzony przez braci, wrzucony do głębokiej studni. To przechodził. Oczywiście moglibyśmy całe kazanie powiedzieć na temat tym, czym jest głęboka studnia w swoim życiu, do której Ty zostałeś kiedyś wrzucony. Tak? Pierwsza rzecz, tak? Ale potem sprzedali go bracia. Może ktoś Ciebie sprzedał w Twoim życiu. Ja przeżyłem w swoim życiu. Mnie sprzedała kiedyś firma ubezpieczeniowa. Jest fajnie, kiedy im się płaci pieniądze za ubezpieczenie domu, za ubezpieczenie samochodu, ale kiedy przychodzi to do czego? Przychodzi do Twojego, oni posyłają do Twojego życia, do Twojego domu swojego jakiegoś oprawcę, i on jest Ciebie w stanie sprzedać. Może Ciebie sprzedali Twoi znajomi, Twoi przyjaciele, może kiedyś Ciebie sprzedali. Może Twoja rodzina własna Ciebie kiedyś sprzedała, tak jak Józefa, do Egiptu, tak? A potem co go tam spotkało? Więzienie u Potyfara, więzienie u Faraona, inne z więzienia, albo jakieś inne wstrętne, złe okoliczności, to go wszystko spotkało. Został oskarżony o to, że dobierał się do żony Potyfara niesłusznie. Jego imię zostało skalane, zbrukane. Ktoś próbował w ten sposób nawet jego imię zbrukać, oskarżając go o jakąś niemoralność, jakąś seksualność, jakieś takie rzeczy. Może to miało miejsce w swoim życiu. Ale on w tym wszystkim ostatecznie, na samym końcu, potrafił zobaczyć Boże działanie w swoim życiu. Ostatecznie Bóg go przygotował do pewnych rzeczy i on tak rozpoznał swoje życie. I to jest Boży cud. Bóg zmienił jego sposób myślenia. Tak? I ten Józef ostatecznie, popatrzcie, dzięki niemu cały Izrael mógł zostać być zbawiony, ocalony, bo w pewnym momencie, kiedy wydarzył się ten głód w Egipcie, ten wielki głód w Egipcie, który zaczął wybijać całą ludność, zanim on powstał, ten głód, przed Izraelem, który jest symbolem Kościoła, zauważcie, tak, został posłany do Egiptu Józef, który przygotował dla nich ocalenie. Oni go sami sprzedali. A on się tam wybił, on tam przygotował im ocalenie, im miejsce i ostatecznie sprowadził swojego ojca Jakuba wraz z całą rodziną do Egiptu. Otoczył ich opieką i oni tam dzięki temu mogli ocaleć, mogli zostać uratowani od głodu. Dlatego, bo wcześniej, zanim to, Bóg wysłał tam Józefa i przygotował w ten sposób zbawienie. I to jest, słuchajcie, ten Józef dla nas jest dzisiaj typem Chrystusa. Jest typem Zbawiciela. My patrząc się na historię Józefa, patrzymy, to jest Zbawiciel, który został posłany, aby ocalić lud Boży. Ten lud, który ukochał Bóg. I to jest to, tak? I tak będziemy się patrzeć na tego Józefa. Tak? Że to jest Jezus Chrystus. Patrzymy się na historię Józefa i dla nas to jest typem Jezusa Chrystusa. I to jest to, jest ta historia, tak? I teraz, kiedy przyglądamy się na te wszystkie rzeczy, patrzymy, to jest ta typologia. Patrzymy się na Józefa, typ Chrystusa. Patrzymy się na Izaaka, typ Chrystusa. Patrzymy się na Arkę Przymierza. Pamiętacie, była taka historia Noe, historia Noego, Arka Przymierza. Nie będziemy do tego wracać, bo byśmy po prostu tutaj musieli siedzieć, nie wiem, i przerobić sobie całą pierwszą Księgę Mojżeszową. Nie o to chodzi. Typologia. Arka Przymierza, Arka Noego jest typem też zbawienia, jakie Bóg przygotował ludziom. Tak? I my tak chcemy to odczytywać. Chcemy tak czytać Stary Testament, czytamy Stary Testament i chcemy przekładać go na Nowy Testament. I musimy się teraz zapytać, wracając do tekstu, dlaczego Izrael znalazł się w tym Egipcie? Bo taki był Boży plan. Bo Bóg sobie od razu to zaplanował. Nie stało się nic przypadkiem. To był Boży plan ocalenia tego Izraela. Jeżeli oni by nie sprzedali tego Józefa, jeżeli Józef nie znalazł się najpierw w Egipcie, Izrael nie zostałby ocalony. To był Boży plan. Bóg tak zaplanował. I to jest piękna rzecz. Tak? Teraz wracając do tego naszego Faraona i kiedy czytamy tekst, już widzimy jedną rzecz, tak? Że ten Izrael znalazł się w tym Egipcie. I werset 6 mówi bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, kiedy umarł Józef, niestety tak się wydarzyło, nikt nie żyje wiecznie, i wszyscy jego bracia, niestety, też pomarli, i całe to pokolenie też pomarło, czyli całe pokolenie pomarło, tak? A synowie izraelscy byli płodni, oni się tam rozmnożyli w tym Egipcie, mieli fajne, sprzyjające warunki, że ten lud Boży się rozmnożył. I czytamy w wersecie 8, tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, nowy faraon, który nie znał Józefa. Nie znał Józefa. I się zaczęło. Zaczęło się tak, że no, zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. I ja sobie myślę o jednej rzeczy. Że ten faraon, który nagle zaczął panować nad tym Izraelem, jest napisane, nie znał Józefa. Ten wątek może pociągniemy sobie za tydzień. Nie będziemy go kontynuować. Chcę tylko powiedzieć, że ten faraon jest symbolem szatana na dzień dzisiejszy. Egipt jest stanem, w którym znajduje się człowiek pod władzą szatana, pod władzą faraona. Egipt to jest królestwo ciemności, w którym nagle znajduje się naród wybrany. I tam my czytamy w tym tekście, że ten faraon, ten diabeł w tym Egipcie zaczął tych ludzi dręczyć na różne sposoby, różnymi rzeczami. I jak my czytamy ten tekst, to czytamy, że tak, robił to z pewnego powodu, tak? Głównym powodem, dla którego dręczył naród wybrany, czytaj może Kościół, aby on się nie rozmnożył. To był powód. Bał się, aby on się nie rozmnożył. Diabeł robi wszystko dzisiaj, aby Kościół się nie rozmnożył. Diabeł robi wszystko, aby powstrzymać Kościół od głoszenia Ewangelii, od tego, aby przyprowadzać ludzi do Kościoła, od tego, abyś ty przychodził do Kościoła. Diabeł robi wszystko, żeby ci podstawić takie belki, takie różne rzeczy, abyś ty nie przyszedł do Kościoła. Robi wszystko, aby powstrzymać Kościół, aby Kościół się nie rozmnożył. Aby powstrzymać Kościół. O, to jest jego dzieło. To jest dzieło faraona. On się boi. Ten diabeł, ten faraon, on się boi Kościoła. Tu jest napisane. On się zaczął bać Kościoła, że on się rozmnożył i jak przyjdzie jakiś lud, to oni się zrobią mu rewoltę w państwie i obrócą się przeciwko niemu samemu i rozwalą jego królestwo. Nie w nikim innym on widział zagrożenie, ale właśnie w Izraelu widział to zagrożenie. To jest pierwsza rzecz, aby się nie rozmnożył, tak? I dlatego czytamy w tekście, ja już tak tylko szybciutko, uczynił nad nim nadzorców pańszczyźnianych. To są ludzie, którzy są powołani w jakiś sposób, aby Kościół, obłożyć pańszczyzną. Tak? I są niektóre kościoły, które są, mają nad sobą nadzorców pańszczyźnianych, którzy trzymają Kościół w takim rygorze. Czasami niektóre kościoły są autentycznie w sposób faktyczny obłożone pańszczyzną, kiedy na przykład mówi się o dziesięcinie, ale mówi się o dziesięcinie w taki sposób, że to jest po prostu podatek nałożony na Kościół, który po prostu ludzie muszą płacić. Musisz płacić to, jak podatek musisz przynosić pieniądze. My dzisiaj będziemy zbierać naszą kolektę. Tam Irku jest, chyba zapomnieliśmy o koszyczku. Ale to nie jest pańszczyzna. To nie jest pańszczyzna, tak? I ty nie jesteś chłopem pańszczyźnianym. Możesz przynieść, włożyć do tego koszyczka, który za chwilkę Ilona puści, pokazać tyle, ile chcesz, jeśli tylko chcesz w ogóle, bo możesz nie chcieć. Tak? I to od ciebie zależy. To, co jest tam w twojej kieszeni, należy do ciebie, jest w twoich rękach. Możesz to włożyć, możesz to zatrzymać. Bądź w tym wolny, tak? My nie zbieramy i nie mamy nad sobą nadzorców pańszczyźnianych, chcę powiedzieć, i moja rola pastora nie jest rolą takiego, wiesz, nadzorcy pańszczyźnianego, tak? Ale dalej jest napisane, że ci nadzorcy pańszczyźniani obłożyli tego Izraela robotami, byli gnębieni robotami, byli zmuszani do ciężkich robót i tą pracę oni wykonywali pod przymusem. Kościół nie może być takim miejscem, gdzie ty tu przychodzisz, bo ciebie ktoś do czegoś zmusza, bo ktoś ciebie obłożył jakimiś robotami i ty jesteś tak obłożony, nie wiem, spotkanie jest tak, w poniedziałek jest spotkanie w kościele, we wtorek jest spotkanie w kościele, w środę jakieś spotkanie modlitewne, w czwartek studium biblijne przez Skype'a, w piątek, nie wiem, jakieś spotkanie kobiet i ty jesteś tak obłożony tymi wszystkimi, że to normalnie jest, nie masz czasu na życie rodzinne. To nie jest wizja Kościoła, przynajmniej dla nas, no nie? Ja chcę, byśmy byli bardziej takim Kościołem, takim, że my mamy relacje, ale ten Kościół jest nie w niedzielę. W niedzielę to jest tylko jakieś jakby no, ostateczne wydarzenie tego wszystkiego, co działo się w tygodniu. A niedziela to jest tylko kulminacją tego, co działo się w tygodniu. I ostatnia rzecz, którą wyciągamy z tekstu, ostatecznie Faraon widział, to wszystko nie działa, oni się dalej mnożą, więc zrobię jedną rzecz. Wezmę położne i nakażę, aby one zabijały wszystkich chłopców. To był nakaz dla położnych. Wybrał sobie takie położne, które obsługiwały i były obecne przy narodzinach dzieci hebrajskich i powiedział tym położnym, jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie chłopca. Jeżeli rodzi się dziewczynka, zostawcie przy życiu. Ale one bały się Boga, jest napisane o tych kobietach. One bały się Boga i tego nie przestrzegały. Nie wykonały tego polecenia. Oczywiście były na dywaniku u Faraona, nie poskutkowało, dalej nie posłuchały tego i było o nich napisane jedno. I były błogosławione przez Boga, bo bały się Boga. I one były bardzo płodne, o nich jest napisane. I czytamy w wersecie 20, a Bóg nagradzał te położone dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał dalej. Nawet to po prostu nie powstrzymało narodu wybranego, ale dalej potężniał, tak? W końcu końców czytamy i tym kończy się to, co czytała dzisiaj Ilona i na tym dzisiaj skończymy. Wtedy Faraon nakazał całemu swojemu ludowi, już nie położnym, ale wszystkim swoim, tym wszystkim swoim nadzorcom innym i wszystkim swoim podwładnym, co nakazał? Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Takie coś zaczął doświadczać Izrael. Po co to wszystko było? Jeden, jedyny powód. Aby się nie rozmnożył. Aby się nie rozmnażał. Zrobić wszystko, aby dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa, abyśmy my dzisiaj się nie rozmnażali. On próbuje nas włożyć w takie tryby i takich narzędzi i powiem wam, i on to próbuje robić w Kościele. Powiem wam, nam to zagraża. Oczywiście on nie będzie tego robić wprost, bo nie jest taki głupi, że my się na takie proste rzeczy damy nabrać. Ale on będzie używać bardzo sprytnych sposobów, aby ciebie powstrzymać, żeby przyjść do kościoła, żeby przyjść na nabożeństwo, żeby, nie wiem, spotkać się na Skype'ie z braćmi, żeby odwiedzić, albo żeby wziąć za telefon, zadzwonić do brata siostry. Będzie robić to bardzo, bardzo sprytnie, bo on nie jest głupi, wiecie. Nie jest głupi. I tym krótkim słowem ja chciałem dzisiaj już zakończyć tą naszą historię. Mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać to, tą jedną rzecz, w jaki sposób Stary Testament my możemy dzisiaj odczytywać i jak on może być dla nas dzisiaj, współcześnie żyjących ludzi, użyteczny. I teraz mi przyznajcie rację, czy to nie jest Ewangelia? Czy to nie jest Ewangelia? Czy to nie jest zapowiedź tej ewangelijnej historii, jaką my czytamy o Jezusie Chrystusie? I to ma wartość. Stary Testament, jak tak będziemy odczytywać, kiedy będziemy próbować zobaczyć w nim Jezusa Chrystusa i to zbawienie, które Bóg dla nas przygotował, on ma taką wartość. I wydaje mi się, że w taki sposób dla nas dzisiaj, bo my nie jesteśmy Żydami, w taki sposób on dla nas jest zrozumiały i staje się dla nas czytelny. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo, które Ty przygotowałeś dla Twojego Kościoła. I proszę Ciebie, aby to słowo dzisiaj skierowane do Kościoła, do wspólnoty było tym, okazało się tym, wzmocnione przez dzieło Twojego Ducha Świętego, okazało się tym, co Ty dzisiaj chciałeś do nas powiedzieć, Panie. Te historie o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie, o Józefie, Panie, aby to wszystko mogło nam wskazywać na Ciebie, drogi Jezu Chryste, i na to wielkie zbawienie, które Ty przygotowałeś dla nas tam, na tym krzyżu. Panie, błogosław nas w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.